Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak jak wspomniał ojciec Gwardian, dzisiaj uroczystość odpustowa Matki Bożej Niepokalanej, Wszechpośredniczki Łask. Aby wprowadzić do tej uroczystości, zrozumieć ten tytuł, jak go umiejscowić w naszym kulcie chrześcijańskim, stąd przedstawię konferencję, tytuł tej konferencji Teologia Pośrednictwa. I będzie ona się składała z takich trzech części, mianowicie najpierw pośrednictwo Chrystusa, jedynego pośrednika, potem pośrednictwo Ducha Świętego i pośrednictwo Matki Bożej jako uczestnictwo w tymże pośrednictwie Chrystusa i Ducha Świętego i wymienię najbardziej znane formy, rodzaje tego pośrednictwa maryjnego. Więc punkt pierwszy, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, Jezus Chrystus. Podstawowym dogmatem naszej wiary katolickiej jest prawda o tym, że jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, Jezus Chrystus, o czym czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, ponieważ On wydał samego siebie na okup za wszystkich. I sam Pan Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Więc nie ma innej drogi do Boga, Ojca, do nieba, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. W Nowym Testamencie Pan Jezus jest nazywany pośrednikiem lepszego przymierza, nowego przymierza, pośrednikiem Nowego Testamentu. To pośrednictwo Chrystusa ma podwójny wymiar. Po pierwsze jest to pośrednictwo, tak zwane pośrednictwo bytowe. Ponieważ Pan Jezus jako Bóg człowiek jest jedynym bytem we wszechświecie, który łączy w sobie, w swojej osobie świat niestworzony, czyli Boga, ze światem stworzonym, czyli z człowiekiem. A więc w swojej osobie łączy Stwórcę ze stworzeniem. Po drugie, to pośrednictwo Pana Jezusa ma także charakter funkcyjny. Poprzez zadania, jakie Pan Jezus spełnił w czasie swego ziemskiego życia i poprzez tę misję, którą dzisiaj spełnia, kiedy siedzi po prawicy Ojca i wstawia się za nami i prowadzi nas do niebieskiej Ojczyzny. I ta druga funkcja pośredniczenia Chrystusa, to pośrednictwo funkcyjne, ma takie trzy wymiary. Jest to funkcja królewska, funkcja prorocka, nauczycielska i funkcja kapłańska. Jako król Chrystus kieruje nam, jest naszą drogą, tak jak wspominał, kieruje całą społecznością Kościoła, każdym chrześcijaninem, jest głową Kościoła. Jako nauczyciel Chrystus jest naszą prawdą, prowadzi nas do pełni prawdy, jaką jest sam Bóg. I jako kapłan Chrystus jest naszym życiem. Ofiarował bowiem samego siebie Ojcu, abyśmy mieli życie w obfitości. I nieustannie wstawia się za nami u Ojca, jest naszym parakletem, rzecznikiem u Ojca, jak czytamy w pierwszym liście świętego Jana. Słowo parakletos pochodzi od dwóch greckich słów para i kaleo. Para przy, kaleo wzywać. Parakletos oznacza przywołany, po łacinie advocare, advocatus, czyli adwokat, a więc ktoś, kto jest przywołany w sądzie, żeby nas bronić. I właśnie takim naszym rzecznikiem wobec Ojca, takim adwokatem wobec Ojca jest Chrystus zasiadający po prawicy Ojca. I to pośrednictwo Pana Jezusa realizowało się i realizuje w trzech etapach historii zbawienia. To tajemnica wcielenia, kiedy Syn Boży staje się człowiekiem, a więc to jest to pośrednictwo bytowe. Następnie całe jego ziemskie życie, męka, śmierć, zmartwychwstanie, pośrednictwo funkcyjne i również teraz, kiedy siedzi po prawicy Ojca, wstawia się za nami. Jak mówił papież Franciszek, Bóg Ojciec patrząc na nas zawsze patrzy przez Chrystusa, przez rany Chrystusa i dla Jego bolesnej męki, dla Jego ran przebacza nam. Kontynuatorem Pana Jezusa, Jego misji pośredniczącej jest Duch Święty. W Nowym Testamencie czytamy w Ewangelii Świętego Jana, że w czasie ostatniej wieczerzy Pan Jezus zapowiada, że przyjdzie drugi paraklet. Czasami tłumaczymy drugi czy inny pocieszyciel, ale jest to dosłownie słowo drugi paraklet, drugi rzecznik, czyli Duch Święty. I Duch Święty stał się kontynuatorem Chrystusa. Kiedy Chrystus wstąpił do nieba, Duch Święty kontynuuje Jego zbawczą misję w czasie Kościoła. Jak mówi święty Paweł, chociaż Duch Święty nie wcielił się w żadną osobę, to jednak dzięki Duchowi Świętemu w Chrystusie w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. A więc On łączy nas z Ojcem, to co ziemskie, czyli nas, z tym co boskie, czyli z Bogiem. I Duch Święty poniekąd kontynuuje tę potrójną misję Chrystusa, to pośrednictwo funkcyjne. Misję królewską, bowiem kieruje Kościołem. Czytamy w liście do Rzymian, albowiem ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Wiemy dobrze, że w chwili podejmowania ważnych decyzji śpiewamy o Stworzycielu Duchu przyjdź, aby Duch Święty nami kierował, pokazywał nam, co mamy wybrać, jak mamy postępować. Po drugie, Duch Święty także kontynuuje misję nauczycielską Chrystusa. Sam Pan Jezus powiedział, kiedy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. A więc prowadzi nas, uczy prawdy. I wreszcie w pewnym sensie można mówić, że Duch Święty kontynuuje misję kapłańską Chrystusa. Mianowicie, gdy nie umiemy się modlić, to Duch Święty w nas przyczynia się za nami. On w nas zanosi modlitwy do Ojca. A więc funkcja kapłańska. Tak samo Duch uzdalnia nas do składania ofiar. Jeśli doznajecie zniewag dla imienia Chrystusa, szczęśliwi jesteście, bo Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. I wreszcie Duch Święty obdarza nas nowym życiem, o czym pisze święty Paweł w liście do Galatów. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. I tę pośredniczącą misję Ducha Świętego bardzo wyraźnie widzimy w liturgii, kiedy każda modlitwa czy większość modlitw mszalnych kończy się wezwaniem do Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. Taka jest nasza droga do Boga Ojca. W Duchu Świętym przez Chrystusa do Ojca. I to jest jedyna droga, którą możemy dojść do Ojca i do nieba. I teraz zapytajmy, a w związku z tym, na czym polega pośrednictwo Matki Bożej, skoro do Ojca przychodzimy przez Chrystusa w Duchu Świętym. Jak rozumiemy to pośrednictwo, jak możemy je wyjaśnić? Otóż zauważmy, że Pan Bóg, stwarzając świat, zaprasza nas ludzi do tego, abyśmy uczestniczyli w czynnościach, które On podejmuje. Takim przykładem jest choćby dzieło stworzenia. Na koniec dzieła stworzenia Pan Bóg mówi do ludzi, do pierwszych rodziców, czyńcie sobie ziemię poddaną. A więc zaprasza nas, abyśmy my jako ludzie również kontynuowali to dzieło stwórcze. W podobny sposób Chrystus zaprasza każdego chrześcijanina do uczestnictwa w Jego dziele zbawczym. Mamy być pomocnikami Pana Boga w dziele zbawczym, jak pisze święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Mamy iść na cały świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Mamy dopełniać w swym ciele braki udręk Chrystusa, o czym pisze święty Paweł. Każdy chrześcijanin, tak duchowny, jak i świecki, jest wezwany do uczestnictwa w tej potrójnej, pośredniczącej misji Chrystusa, królewskiej, nauczycielskiej i kapłańskiej. My jesteśmy włączeni w tę misję w czasie chrztu, kiedy zostajemy namaszczeni krzyżmem świętym, aby zjednoczyć się z Chrystusem, królem, prorokiem i kapłanem. I najbardziej czytelnym przykładem tego uczestnictwa w misji pośredniczącej Chrystusa jest misja rodziców. Bo to rodzice jako pierwsi przekazują swoim dzieciom prawdę o Bogu, prawdę o zbawieniu, wskazują im na Boga, uczą Boga, a więc przede wszystkim w tej misji nauczycielskiej Chrystusa uczestniczą, ale nie tylko uczą dzieci składać ofiary, podejmować wyrzeczenia, a więc w funkcji kapłańskiej, kierują dziećmi, wychowują, wskazują właściwą drogę, a więc uczestniczą w misji królewskiej Chrystusa. I zapytajmy teraz, w jakim sensie Maryja uczestniczy w misji pośredniczącej Chrystusa. Czy tak jak każdy chrześcijanin, czy może w sposób jakiś szczególny. I tutaj możemy wyróżnić trzy aspekty tego pośrednictwa maryjnego. Pierwszy i najważniejszy aspekt to jest, wynika z faktu, że Maryja stała się Matką Boga, Matką Syna Bożego. To dzięki jej pośrednictwu, czyli dzięki jej zgodzie w chwili zwiastowania, Syn Boży stał się człowiekiem. Stał się przyczyną zbawienia. Święty Ireneusz nazywa Maryję przyczyną zbawienia dla siebie i innych. To znaczy, że dzięki jej fiat, dzięki temu, że powiedziała: oto ja, służebnica Pańska, zbawienie zaczęło się realizować, bo Bóg stąpił na ziemię. I to jest pierwszy aspekt jej pośrednictwa. Przez nią otrzymaliśmy Syna Bożego, przez nią rozpoczęła się realizacja dzieła zbawienia, dzięki niej. I to jest ten podstawowy, najważniejszy wymiar jej pośrednictwa. I to pośrednictwo było uznawane w Kościele już od początku, w III wieku. Mamy modlitwę pod Twoją obronę, gdzie jest to pośrednictwo Maryi wzmiankowane. A takim pięknym świadectwem tej wiary w pośrednictwo Maryi jest hymn Akatyst z VI wieku, gdzie każde zdanie śpiewane zaczyna się od słów: przez Ciebie, dzięki Tobie jaśnieje radość, klątwa odpuszczona, przez Ciebie Bóg dzieckiem się staje. A więc dostępujemy zbawienia dzięki Tobie, bo wypowiedziałaś Panu Bogu swoje fiat, powiedziałaś Panu Bogu tak. Drugi aspekt pośrednictwa Matki Bożej to jej udział w dziele odkupienia. Mówiąc o to ja, służebnica Pańska, Maryja całą siebie ofiarowała Panu Bogu, ofiarowała Chrystusowi i towarzyszyła swojemu Synowi. Najpierw wychowywała Go, karmiła, a potem szła za Nim, kiedy On nauczał, i wytrwała aż po krzyż. I Kościół od pradawnych czasów uznawał, że to uczestnictwo Maryi w Chrystusowym dziele odkupienia ma także wyraz pośredniczący, że ona jest zanurzona w tym dziele odkupienia Chrystusa i dzięki niej także my dostępujemy łask od Pana Jezusa. Sobór Watykański II tak o tym pisze. Poczynając, rodząc, karmiąc Chrystusa, ofiarowując Go w świątyni Ojcu i współcierpiąc z Synem swoim umierającym na krzyżu, w szczególny zaiste sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela przez wiarę, nadzieję i miłość żarliwą dla odnowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich. Dlatego stała się ona Matką w porządku łaski. Cała jej misja polegała na współpracy z Chrystusem w dziele odnowienia dusz ludzkich i dlatego jest naszą Matką w porządku łaski. I wreszcie trzeci etap tego pośrednictwa Matki Bożej to czas po jej wniebowzięciu. Kiedy jest już w niebie, u boku swojego Syna, kiedy cieszy się chwałą zbawionych, ale jednak nieustannie jako nasza Matka myśli o nas, prosi, wiemy, przychodzi na ziemię, mamy objawienie Matki Bożej, przypomina nam Ewangelię, wzywa nas do nawrócenia, bo cały czas chce, żeby wszyscy zostali zbawieni, żeby nikt z ludzi nie potępił się, nie odszedł od Chrystusa. I tutaj to uczestnictwo Maryi w pośrednictwie Chrystusa nie jest żadną konkurencją. Czasami były takie błędne poglądy czy interpretacje, zwłaszcza w średniowieczu, że Matka Boża jest lepsza od Pana Jezusa, tak w cudzysłowie, czy łatwiej, wzywając Matki Bożej, osiągnąć zbawienie. Matka Boża nie jest żadną konkurencją dla Pana Jezusa. Jej miłość, jej dobroć wypływa z miłości, miłosierdzia Chrystusa i ona prowadzi do Chrystusa. Sobór Watykański, mówiąc o tym, uczy tak. Jak kapłaństwo Chrystusa w rozmaity sposób staje się udziałem zarówno świętych szafarzy, jak i wiernego ludu, i jak jedna dobroć Boża w rozmaity sposób rozrywa się realnie w stworzeniach, tak też jedyne pośrednictwo Odkupiciela nie wyklucza, lecz wzbudza u stworzeń rozmaite współdziałanie pochodzące z uczestnictwa w jednym źródle. Kościół nie waha się jawnie wyznawać taką podporządkowaną rolę Maryi, ciągle jej doświadcza i zaleca sercu wiernych, aby i oni wsparci tą macierzyńską opieką jeszcze silniej przylgnęli do pośrednika i Zbawiciela. Więc zobaczmy, Sobór mówi, że tylko Bóg jest dobry, ale my, jeśli jesteśmy dobrzy w stosunku do bliźnich, to uczestniczymy w tej dobroci Bożej. Jeden jest Chrystus jako kapłan, ale jeżeli my jako kapłani, czy wy jako ludzie świeccy uczestniczycie w tym kapłaństwie Chrystusa, w kapłaństwie wspólnym, to jest to właśnie uczestnictwo w tym jedynym kapłaństwie Chrystusa. I także każdy z nas, każdy człowiek ma uczestniczyć w tej misji pośredniczącej Chrystusa poprzez pokazywanie przede wszystkim przykładem życia, wskazywanie na Boga, na Chrystusa, poprzez nauczanie, poprzez pomoc konkretną, prowadzenie ludzi do Chrystusa, do zbawienia. To też jest misja pośrednicząca, poczynając od misji rodziców. Mają doprowadzić do Boga, do Chrystusa. I Maryja w sposób wyjątkowy uczestniczy w tym pośrednictwie Chrystusa, bo jest mu najbliższa. I w Kościele wyróżniamy kilka sposobów tego pośrednictwa maryjnego jako uczestnictwa w misji Chrystusa. Po pierwsze jest to wstawiennictwo. W Kanie Galilejskiej najpiękniejszym przykładem tego wstawiennictwa jest Kana Galilejska, kiedy Matka Boża dostrzegła zakłopotanie weselników, pary młodej i prosi swojego syna o ratunek, o pomoc, żeby nie zakłócić radości wesela. I otrzymuje tę łaskę i wszyscy goście korzystają z tego cudu, którego dokonał Pan Jezus. I takim zewnętrznym wyrazem tej formy wstawiennictwa, można powiedzieć oddolnego, pośrednictwa oddolnego, jest obraz Matki Bożej, jeden z najstarszych, tak zwanej orantki w katakumbach, kiedy Matka Boża została przedstawiona z podniesionymi dłońmi, wzniesionymi do Boga, do swojego Syna, w jej łonie Chrystus. Ta ikona, potem wiele ikon tego typu mamy, te ikony pokazują, że Maria wstawia się za nami. Jej dłonie podniesione do góry są znakiem tego wstawiennictwa, tak jak w Wieczerniku wraz z apostołami i niewiastami oczekiwała na zesłanie Ducha Świętego. Drugi rodzaj pośrednictwa to jest rozdawnictwo łask. To właśnie ten wymiar pośrednictwa maryjnego, który dzisiaj świętujemy, który zawiera się też w tym tytule Najświętsza Maria Panna, pośredniczka łask wszelkich. Otóż ten wyobrażeniem najpiękniejszym tego rodzaju pośrednictwa jest obraz Matki Bożej na cudownym medaliku, który mamy też tutaj w Bazylice Niepokalanowskiej, przed nami, każdy widzi. Maryja z dłońmi spuszczonymi do góry w naszym kierunku i z tych dłoni spływają łaski. Kiedy Matka Boża objawiła się świętej Katarzynie Labouret, chciała, żeby właśnie taki jej wizerunek znajdował się na medaliku i na dłoniach miała liczne pierścienie i z tych pierścieni spływały obfite łaski na ludzkość. I tutaj święty Maksymilian szczególnie czcił Maryję jako niepokalaną i wszechpośredniczkę łask, bo wiedział, że przyzywając jej można, oddając się jej bezgranicznie, można osiągnąć wszelkie łaski, zwłaszcza tę najważniejszą łaskę zbawienia. Posłuchajmy, co Jan Paweł II mówił na ten temat w Castel Gandolfo w roku 1987. Maryja jest wspaniałą i jedyną nosicielką Chrystusowego odkupienia, uprzywilejowaną przekazicielką Jego łaski, jedyną drogą, przez którą łaska spływa na ludzi w niezwykłej i cudownej obfitości. Gdziekolwiek obecna jest Maryja, tam obfituje łaska i tam dokonuje się uzdrowienie duszy i ciała człowieka. Zobaczmy, jak bardzo święty Jan Paweł II podkreśla, że jedyną drogą, którą łaska spływa na ludzi w tak wielkiej obfitości i tam, gdzie jest obecna Maryja, tam dokonuje się uzdrowienie duszy i ciała człowieka. Mamy jeszcze inne rodzaje pośrednictwa. Pośrednictwem jest także pośrednictwo przykładu Matki Bożej. Zauważmy, że chociażby w rodzinie, kiedy rodzice mówią dzieciom pomódl się, idź do kościoła, a tego nie czynią, no skutek jest bardzo słaby. Natomiast kiedy dziecko widzi modlących się rodziców, czy razem z nimi klęka, żeby się modlić, czy razem z rodzicami idzie do kościoła, jest zupełnie inaczej. Przykład życia, świadectwo życia jest także formą pośredniczenia, najlepszą. Bo jak wiemy, mówi stare rzymskie przysłowie, słowa uczą, przykłady pociągają. A więc chcąc przyprowadzić ludzi do Boga, najlepiej to uczynimy przykładem naszego życia. I Maryja jest najdoskonalszym przykładem słuchania Słowa Bożego, otwarcia się na działanie Ducha Świętego, konkretnej miłości bliźniego. Wpatrując się w nią i naśladując nią, możemy dojść do Ojca, do Chrystusa, do Ojca. Więc to kolejna forma jej pośredniczenia poprzez przykład życia. I Jan Paweł II szczególnie podkreślał, że to pośrednictwo Maryi ma charakter macierzyński, że ona nie staje między nami a Chrystusem jako ktoś obcy, ktoś, kto dzieli, ale jak matka w rodzinie. I tak jak w rodzinie nigdy by nam do głowy nie przyszło, że mama może jakoś mnie od siostry czy brata oddzielić, czy przeszkadzać w naszej łączności. Matka, dobra matka zawsze łączy wszystkich. Tak samo to pośrednictwo Maryi ma charakter macierzyński i u swego Syna wyprasza nam potrzebne łaski. I inny aspekt, już ostatni, o którym pragnę wspomnieć, to pośrednictwo Maryi też we współczesnej teologii coraz częściej mówi się, że jest uczestnictwem w tej misji Ducha Świętego pośredniczenia, czyli pośrednictwem w Duchu Świętym. Święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater tak pisał: zbawczy wpływ błogosławionej dziewicy jest podtrzymywany przez Ducha Świętego, który jak zacienił dziewicę Maryję, dając początek jej boskiemu macierzyństwu, tak nadal jej towarzyszy w trosce o braci jej boskiego Syna. Więc tak jak Duch Święty nami kieruje, Maryja uczestniczy w tej misji, bo jest z Nim ściśle zjednoczona. I to szczególnie podkreślał święty ojciec Maksymilian. W roku 1938 napisał, że jako wszechpośredniczka łask Maryja uczestniczy w misji Ducha Świętego. Więc te wszelkie łaski, które otrzymujemy od Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym, przychodzą do nas przez Maryję, bo ona uczestniczy w misji Chrystusa i w misji Ducha Świętego. I dziś, w ten dzień odpustowy, otwórzmy serca nasze na Bożą łaskę. Przystąpmy do sakramentu spowiedzi. Dzisiaj przecież też jest pierwszy piątek, aby czystym sercem przyjąć Chrystusa, aby wynagradzać boskiemu sercu za nasze grzechy, za grzechy całego świata, ale aby także wypraszać i otrzymać te łaski od Maryi, pośredniczki łask wszelkich, łaski dla nas osobiście, dla naszych rodzin, ojczyzny, dla całego świata. Amen.